Kiedy tydzień temu brat Marcin zapytał się mnie, czy jestem w stanie poprowadzić nabożeństwo, a jeszcze powiedzieć jakieś świadectwo, Słowo Boże, no troszeczkę się przeląkłem, ponieważ dawno tu nie stałem i znacie mnie, wy znacie, ja znam was i trudno jest cokolwiek powiedzieć, czego nie znacie, prawda? Ale zgodziłem się, ponieważ chciałbym podzielić się tym, co Bóg do mnie mówi, czytając Jego Słowo Boże, rozważając, czytając literaturę chrześcijańską oraz doświadczając Jego w codziennym życiu. Ponieważ chyba każdy z nas czyta Słowo Boże i Bóg przemawia, mówi i tak samo i wy doświadczacie Jego obecności w swoim życiu. Ale kilkanaście lat temu w tym miejscu miałem takie nietypowe zdarzenie, ponieważ nasz parking zborowy nie był taki jeszcze rozbudowany, miejsc parkingowych było bardzo mało. Więc kto był pierwszy, ten samochód stawiał z przodu, ten kto był spóźnił się, ten samochód dalej. I po skończonym nabożeństwie, to było niedzielne nabożeństwo, niedzielny poranek, idąc do samochodu widzę, że moje drzwi od samochodu są lekko uchylone, a tam gdzie było radio, no wisiały tylko kabelki. No był złodziej, który ukradł. No pomyślałem, szkoda, no nie mam ubezpieczenia od kradzieży, no jakiś tam wydatek będzie czekał, żeby kupić kolejne radio. No nic, no ale przyszła kolejna niedziela i pewna siostra z naszego zboru, jadąc autobusem na nabożeństwo, również niedzielny poranek, usłyszała rozmowę dwóch chłopców, którzy umawiali się, że no tutaj koło kościoła baptystów jest taki parking, gdzie tam ludzie parkują samochody, no i może byśmy tam się zakręcili. No i ta siostra powiadomiła mnie, tam przyjrzałem się, zatrzymaliśmy jednego chłopca, drugi uciekł. Zgłosiliśmy na policję, policja przyjechała, zabrała tego człowieka. No po paru dniach otrzymałem telefon, że mogę przyjść odebrać swoje radio. Złodziej się przyznał, wskazał wspólnika jeszcze, także ta historia zakończyła się pozytywnie. Wielu chyba z was miało podobne zdarzenie, prawda? Czy to do samochodu, czy do domu, mieszkania, czy kradzieży jakiejś własności, torebki. Kiedyś bardzo popularne były kradzieże kół od samochodów czy akumulatorów, ponieważ to był taki towar deficytowy. Więc każdy z nas chyba miał styczność, miał taką przykrość z tej strony, prawda? Ale na szczęście radio czy koła czy jakieś inne wartości my możemy odkupić. Możemy sobie albo darować, prawda, i po jakimś czasie zapomnimy o tym wszystkim, co nas spotkało. Ale niestety chciałbym powiedzieć o innej kradzieży, która dzieje się w naszych sercach. To jest inny rodzaj kradzieży, której nie widać, można powiedzieć, wizualnie, ale ma bardzo poważne swoje następstwa. Szatan jest to szatan. Jest to diabeł, który chodzi wokół nas, jak czytamy w Biblii, jak lew ryczący, patrzy i tylko patrzy, kogo tylko zwieść, kogo tylko pochłonąć. Taka jest jego natura. Taka jest jego natura. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 10 wersecie czytamy, że złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Diabeł nie potrzebuje naszego auta, aby się przemieszczać, nie potrzebuje naszego mieszkania, aby w nim mieszkać, bo wie, że my tych rzeczy nie zabierzemy do nieba. Pewnie dzisiaj wielu z was usłyszało tą wiadomość, że zmarł najbogatszy Polak, prawda? Który szacuje się, że jego majątek na 16 miliardów złotych, prawda? Zmarł, bo bardzo bogaty, ale on tego nie zabierze, prawda? Nie zabierze tego do nieba. Diabeł jest zainteresowany kradzieżą naszych wartości duchowych, skarbów, które u Boga mają dużą wartość, a ich znaczenie przekracza wieczność. Zauważmy pewną kolejność, jaka jest. Najpierw jest kradzież, niepozorna, można powiedzieć. Kiedy mu to się udaje, przychodzi do faktycznego morderstwa. A stamtąd już po prostu już do masowego zniszczenia. Kraść, wyżynać, wytracać. Ale wszystko zaczyna się od kradzieży. I właśnie w naszej również duchowej sferze dokonują się rodzaj kradzieży, które niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje i następstwa. Najważniejszą rzeczą, którą diabeł chce wyrwać, ukraść z naszego życia, jak myślicie, co to może być? No, dziadek dobrze mówi. To jest nasza wiara. To jest nasza wiara. A czym jest wiara? W prosty sposób możemy powiedzieć, że jest całkowitą zależnością od Boga, który w swoim działaniu okazuje swoją moc. I ludzie, którzy posiadają wiarę, mają, można powiedzieć, jakby inny rodzaj oczu duchowych. Dostrzegają Boga, który stoi obok nas. I kiedy przychodzą jakieś problemy, kiedy przychodzą jakieś burze, prawda, oni mają pewność, że Bóg stoi obok nich, że się nie zachwieją. Śpiewaliśmy pieśnie, gdy się wiara nasza chwieje, prawda? W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w 6 wersecie czytałem takie słowa, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie można podobać się Bogu. I jeśli brakuje nam naszej wiary, to po prostu nasz fundament jest zachwiany. Nieważne, ile wysiłku spędzasz, robisz w kościele, nieważne, czy śpiewasz w chórze, czy jesteś w radzie zborowej, czy siedzisz w ławce, ale jeśli jest brak wiary, myślę, że to najbardziej dotyka Boga, nie? Że nie mamy ufności do naszego Pana. Każdy z nas miał swoje dzieci, prawda? Niektórzy z was już mają wnuki. I pewnie pamiętacie takie zdarzenia, kiedy stawialiście swoje małe dziecko gdzieś na jakimś podwyższeniu i rozkładaliście ramiona i mówicie: skacz. Dziecko mówi: nie, nie skoczy, nie, nie. Przeważnie jest tak, że dziecko biegnie z uśmiechem i skacze, prawda, nasze ramiona. Ma zaufanie do nas, że my to dziecko złapiemy. Że nie potrafi, że staramy się, będziemy się starać, żeby żadna krzywda naszemu dziecku się nie stała. Tak samo jest z Bogiem. Bóg chce, żebyśmy byli jak dzieci, którzy w ufnością idą do Niego, rzucają się w ramiona. On tego chce od nas. On od nas tego oczekuje. Chciałbym przeczytać historię, która troszeczkę przybliży nieco właśnie w tej omawianej kwestii. Jest to 1 Samuela, 29 rozdział i będziemy czytać do 30 rozdziału, 5 wersetu. Pierwsza Samuela, 29 rozdział, od pierwszego wersetu. Filistyńczycy ściągnęli wszystkie swoje wojska do Afek, Izraelici zaś rozłożyli się obozem przy źródle w Jezreel. A gdy księżęta filistyńscy ściągnęli setkami i tysiącami, a na ostatek ściągnął i Dawid ze swoimi wojownikami razem z Akiszem. Rzekli dowódcy filistyńscy: po co są tutaj ci Hebrajczycy? Lecz Akisz odrzekł dowódcom filistyńskim: to jest Dawid, sługa Saula, króla izraelskiego, który jest u mnie już od dłuższego czasu, a nie ma mu nic do zarzucenia od czasu, gdy do mnie przyszedł, aż do dnia dzisiejszego. Lecz dowódcy filistyńscy popadli w gniew i rzekli do niego: oddal tego męża i niech wróci na swoje miejsce, gdzie go osiedliłeś, niech się nie rusza z nami do bitwy, bo mógłby stać się naszym przeciwnikiem w bitwie. Przez co bowiem innego mógłby nam on pojednać się ze swoim panem, jeśli nie przez wydanie im głów tych oto wojowników. Czyż to nie jest Dawid, o którym nuci się wśród pląsów, pobił Saulu swój 1000, a Dawid swoje 10 000? Akisz przywołał wtedy Dawida i rzekł do niego: jako żyje Pan, żeś prawy i cieszyłbym się, gdybyś mógł odbywać wyprawy wojenne ze mną, gdyż nie mam ci nic do zarzucenia, odtąd do mnie przyszedłeś, aż do dnia dzisiejszego, lecz księżętom się nie podobasz. Dlatego wracaj i idź w pokoju i nie zrób niczego, czym byś sobie zraził księżąt filistyńskich. A Dawid rzekł do Akisza: Cóż uczyniłem i co znalazłeś na moim słudze od chwili, kiedy przystałem do Ciebie aż do dnia dzisiejszego, że nie mogę ruszyć do boju z nieprzyjaciółmi króla mojego Pana? Achisz odpowiedział Dawidowi: wiem, iżeś tak prawy w oczach moich jak anioł Boży, lecz dowódcy filistyńscy powiedzieli: niech nie rusza się z nami do bitwy. Dlatego wstań jutro rano wcześnie wraz ze swoimi sługami Twojego Pana, którzy przyszli z Tobą, wstańcie jutro rano wcześnie, skoro świt, odejdźcie. I stał Dawid wcześnie rano wraz ze swoimi wojownikami, aby ruszyć z powrotem do krainy filistyńskiej. Filistyni zaś pociągnęli do Jezreel. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklag, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklag, zdobyli Syklag i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które z nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili ze sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, oto ono było spalone, a ich żony, ich synowi i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone dwie żony Dawida. Rodzina Dawida została uprowadzona. Stracił wszystko, co było jemu bliskie i cenne. Płakał tak, aż nie starczało mu łez. Zapewne wy również wiele łez w swoim życiu wyleliście. Na pewno wiecie, co to znaczy jest ból, co to jest płacz. U niego jeszcze było po prostu to, że miał złość w sercu. Przychodzą do niego jeszcze wojownicy i mówią do niego: po co my tam poszliśmy, zamiast pilnować naszych rodzin, naszych domów? I chcieli go jeszcze zabić, ukamienować. Wojownicy do niego mówią: po co tam poszliśmy? Ale w tym momencie pojawia się piękne zdanie, ciut niżej. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Kiedy w życiu Dawida pojawiały się ciemne chwile, tak jak ta, kiedy jego żołnierze chcieli go zabić, jego żołnierze, z którymi spędzał czas, on odchodzi na ustronne miejsce, aby się modlić i w Bożej obecności po prostu wziąć się w garść. Ja myślę, że to jest bardzo ważna lekcja dla nas. Nieważne, jak nisko upadłeś, jak wokół ciebie wszystko się wali. Nieważne, jak wiele łez przelałeś. Może też i tobie też ich już nie starczyło do płaczu. Dawid stracił wszystko, czyli swoje dobro materialne, swoje żony, dzieci, dobytek. No chyba ciężko wyobrazić jest, prawda? Co czuł w sercu swoim. Ale tu właśnie pojawia się lekcja, że Bóg pomoże przez to wszystko przejść. Czy my w naszym życiu codziennym jesteśmy w stanie zobaczyć, dostrzec, jak Bóg nas prowadzi? Każdego dnia, kiedy wstajemy, kiedy idziemy do pracy, z pracy, do domu. Ja powiem, ostatni tydzień to, jak to mój brat Albercik powiedział, niech ci Bóg błogosławi, to tak pobłogosławił, że mam czym się dzielić. Tydzień temu, kiedy rozpoczynał się obóz na Rewce, pewnie każdy, wielu z was słyszało, ale chciałbym tym powiedzieć, to ten przykład. Zepsuł się piec gazowy i było trzeba szybciutko go naprawić, ponieważ zaczynał się obóz, nie było ciepłej wody, więc wieczorem pojechałem z żoną swoją, aby zawieźć tą część, wymienić i naprawić ją. I wracając do domu, no, były już ciemne chmury na horyzoncie, były pioruny, bardzo lubię oglądać, jak grzmi i błyska. No i mówię do żony: chodź, zatrzymamy się na poboczu, chwileczkę popatrzymy, jak to rozbłyska, jak bije, bo tak daleko było. I tak myślałem, że to pewnie gdzieś nad Białymstokiem to pewnie jest. Nie? To jeszcze daleko to pewnie. Jak przyjedziemy do domu, to wszystko będzie cicho. No i zatrzymaliśmy się może na 5 minut. No ale wyjąłem komórkę, myślałem, nakręcę zdjęcie jakieś, może będzie fajne, jak piorun tam gdzieś w ziemię uderza. No ale jakoś przestało bić. przystało. Gdzieś tam parę razy, jakieś takie malutkie. No i mówię, dobrze, wracamy. Postaliśmy może 5 minut niecałej i wracamy. I wracając do, wjeżdżając do miejscowości Trześcianka, jest taki zakręt, kiedy już ostatnie domostwa, zakręt, zaczęła się potworna ulewa. Taka ulewa, że po prostu nic nie widziałem, nic nie było widać i mówię, no zatrzymam się gdzieś z dala od jakichś drzew, bo pewnie zaraz coś upadnie. No zatrzymałem się. No okazało się, że parę metrów dalej leżało już drzewo, którego nie widziałem, bo tak była ściana deszczu. No i myślę, zawróćmy, pojedźmy może przez Narew, Michałowo, drugim kierunkiem do Białegostoku. No wyjeżdżamy z Trześcianki, tam drugie drzewo leży. No dobrze, spójrzmy, może jest jakaś jeszcze inna droga. No była tam koło Straży Pożarnej, na miejscowość Biała. Jedziemy tam, tam też drzewo leży. No to mówię do żony, no chodźmy do sklepu, coś kupmy do jedzenia, bo pewnie czeka nas tutaj noc długa. No długa może nie była, trwało to może 4-5 godzin. I wracając, naliczyliśmy na tym odcinku od Trześcianki, tam chyba 6 kilometrów, 28 powalonych drzew. Jestem przekonany, że gdybyśmy ruszyli, gdybym nie robił tej przerwy, być może, czy bym jakieś uszczerbku na zdrowiu, czy na mieniu bym dostał, ale na pewno Bóg osłonił nas, że nas nic złego nie spotkało. Drugi przykład jest taki, że mogłem doświadczać Boga. Pracuję jako w branży budowlanej obecnie, więc było trzeba odkopać fundament i pracownik odkopał go tam, no ale zobaczyliśmy, że to ciężko idzie, bo to trzeba i kilofem, łomem uderzać, bo był gruz i tak dalej, ciężko szło, szpadla nie można było wbić, więc koniecznie było trzeba użyć ciężkiego sprzętu i mówię, no trzeba zamówić koparkę. Zamówiliśmy koparkę, koparka przyjechała, zaczęła kopać tą drugą część, ja stałem w wykopie, tam się podgartałem, nagle cisza, wyskakuje ten operator koparki i mówię, koniec roboty. Więc co się stało? No więc co? Mówi, no bomba leży, mówi, nie? No mówię, jaka bomba, nie? No okazało się, że tak, leżało tam 6 sztuk uzbrojonych niewypałów z czasów II wojny światowej. Oczywiście policja, straż pożarna, saperzy i tak dalej. Jestem przekonany, że gdybyśmy tam stali i tymi łomami próbowali zruszyć tą ziemię, a to było niecałe pół metra pod ziemią, pewnie nie stałbym tutaj w tym miejscu, jak teraz stoję, tylko Boże, bym leżał. I kiedy Dawid odkrył, że tylko w Bogu jest jego zbawienie, jak czytamy w jego psalmach, że jest nie tylko stwórcą, że jest nie tylko skałą, że jest nie tylko twierdzą, ale również ma moc odzyskać to, co zostało skradzione. Skradzione z naszego serca. To, co skradł nam diabeł. I myślę, że zawsze powinien przyjść taki moment w naszym życiu, kiedy powinniśmy powiedzieć dość. Dość, oddaj moją własność. Diabeł nie ma żadnych skrupułów. On nie będzie się nad nami litował, użalał, ale jeśli się jemu nie sprzeciwisz, on będzie cię okradał każdego dnia, każdego tygodnia i tak przez cały rok. Szatan chce odebrać nam to, co jest najbardziej cenne, naszą wiarę. W Biblii czytamy, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. On to o tym wie. Diabeł również wie, że bez wiary nie możemy podobać się Bogu. On wie, że nasza wiara jest jak lina ratownicza, która łączy nas z naszym Bogiem. I jeśli ona zostanie przerwana, czy nasze modlitwy odniosą jakiś sukces? Chciałbym, abyśmy przeczytali 1 Tesaloniczan, wrócili do Nowego Testamentu, 3 rozdział i pierwsze 10 wersetów. Przeto nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego, w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy. Żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach, sami bowiem wiecie, że takie jest wasze przeznaczenie, nasze przeznaczenie. Albowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co też się stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o waszej wierze, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i o miłości waszej i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć tak, jak i my was. Stąd doznaliśmy przez was, bracia, wielkiej potrzeby i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze. Bo żyjemy teraz, skoro i wy trwacie w Panu. Albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak w waszej wierze. Kiedy Paweł wysyła Tymoteusza do zboru w Tesalonice, on chce sprawdzić co? Czy ofiary, które zbierają, wystarcza na pokrycie kosztów bieżących? Czy mają jakieś miejsce do zbierania się? Czy mają swój zbór, mają kaplicę, mają swój budynek? Nie. On wysłał Tymoteusza po to, aby sprawdził, jak ma się ich wiara. I Paweł ujawnia tutaj, że najważniejszą rzeczą, jaka jest w życiu człowieka wierzącego, jest wiara. On nie pytał się Tymoteusza, idź sprawdź, czy ci nowi wierzący, oni przestali przeklinać, czy oni przestali chodzić na jakieś tam widowiska, na które nie powinni chodzić, czy chodzić na jakieś hulanki. Nie. On dał jemu zadanie, on przychodzi i mówi, że wiara, oni się trzymają, wiara jest, ale mało tego, Paweł mówi, że ja jednak wierzę, że no, Tymoteusz zdaje te sprawozdanie, że wszystko jest w porządku, a jednak Paweł mówi w 10 wersecie, że we dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak waszej wierze. Uzupełnić jeszcze tego, czego brak waszej wierze. Wiara, wiara i jeszcze raz wiara. Skąd ten nacisk cały czas na tą wiarę? Paweł wiedział chyba, że przyczyną wszelkich rozwiązłości, zimnego serca, powrót do grzesznego życia ma przyczynę w tym jednym, że ktoś nas okradł. Że ktoś nas okradł. Jak myślisz, co Jezusa mogło wprawić w zdumienie? Czy nasze wykształcenie? Czy nasza majętność? Kiedy Jezus był na ziemi, jedna rzecz wprowadziła go w zdumienie. To była wiara. To była wiara. I przeczytałem może Łukasza, 7 rozdział, 1-9. A gdy dokończył wszystkich słów swoich do słuchającego go ludu, wszedł do Kafarnaum, a sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i był bliski śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc, godzin jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć, Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzin, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, aby przyjść do Ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy i mówił temu, idź, a idzie, a innemu przyjdź, a przychodzi, a słudze memu czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu tłumu rzekł, powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Prawda? W innym miejscu czytamy, że kiedy Jezus był w swoim mieście Nazarecie, nie mógł uczynić tam wielu cudów. Tylko czytamy w niektórych Ewangeliach, że tam parę ludzi uzdrowił. Mateusza chyba czytamy, dlaczego nie mógł tego zrobić. Dlaczego? Bo brak było wiary. I być może tutaj Jezus ustanowił... A jeszcze jeden moment, o którym chciałbym powiedzieć, jest kiedy Jezus uzdrowił dwóch ślepych, prawda? Wołali za Nim, mistrzu, panie, pomóż. Jezus wszedł do mieszkania, oni za Nim poszli. Pyta się, czego, co chcecie? Abyśmy przejrzeli, prawda? I co on powiedział? Według wiary niech wam się stanie. Zostali uzdrowieni. Można powiedzieć, że Jezus ustanawia zasadę. Według wiary waszej niech wam się stanie. Czy będąc wtedy w Nazarecie, czy dla Jezusa istniała jakaś przeszkoda, żeby nie mógł wygonić demona? Czy nie mógł uzdrowić ludzi? Mógł to zrobić. Mógł to zrobić, ale po prostu nie widział wiary. Dobrym przykładem jeszcze jednym, który próbowała pełnić wolę Boga, jest Dawid. Jeszcze raz wróćmy do 1 Samuela, 23 rozdział i tylko 5 wersetów przeczytamy. Jest to fragment, kiedy Dawid ratuje Keilę. Doniesiono wtedy Dawidowi, oto Filistyńczycy oblegają Keilę i już plądrują gumna. Zapytał więc Dawid Pana, czy mam pójść i pobić tych Filistyńczyków? Pan zaś odpowiedział Dawidowi, idź i pobij Filistyńczyków i oswobodź Keilę. Lecz wojownicy Dawida rzekli do niego, oto my już tutaj w Judzie jesteśmy w strachu, a co dopiero, gdy wyruszymy do Keili przeciw chówcom filistyńskim? To też Dawid ponownie zapytał Pana, a Pan mu odpowiedział, wstań i wyrusz do Keili, gdyż ja wydam Filistyńczyków w Twoje ręce. Wyruszył więc Dawid ze swoimi wojownikami do Keili, stoczył bitwę z Filistyńczykami, uprowadził ich stada, zadał im wielką klęskę. Tak Dawid oswobodził mieszkańców Keili. Dawid ukrywał się w tym czasie przed Saulem. Miał na karku wojska izraelskie. Musiał zapewnić bezpieczeństwo swojemu oddziałowi, swoim ludziom. I przychodzi wieść, że Filistyńczycy plądrują Keilę. Dawid nie zakładał, że skoro jest namaszczony przez Bożego proroka, może odnieść zwycięstwo każdego dnia, o każdej porze i tak dalej. On pytał Boga, pyta się, Panie, czy mam pójść? Powiedział, tak, idź. Dawid wiedział, że jeśli został postawiony w danej sytuacji, Bóg powiedział tak, on wiedział, że również Bóg spełni to, co mu powiedział. I chciałbym powiedzieć, że za każdym razem, kiedy doświadczamy tego, że Bóg nas prowadzi, mamy takie jakby wrażenie, że otacza nas parasol bezpieczeństwa, prawda? Że pod tym parasolem mamy bezpieczeństwo, mamy ochronę, mamy Jego wsparcie, mamy Jego błogosławieństwo. Mamy wszystko, co my potrzebujemy do naszego życia. Ale też musimy pamiętać, że ten parasol Bożego błogosławieństwa będzie tylko wtedy działał, kiedy będziemy iść drogą, którą chce Bóg. Bo jeśli dokonujemy wyboru i skręcamy w lewo, a mimo to, że Bóg mówi nam, masz iść w prawo, nie oczekujmy, że On poprze nasze plany. Jeśli dokonujemy wyboru i skręcamy w lewo, a Bóg nam mówi iść w prawo, nie oczekujmy tego, że Bóg będzie popierał nasze plany. Dziś wielu ludzi właśnie dokonuje takiego wyboru. Dokonuje takiego wyboru, podejmuje jednostronne decyzje, czy to do wyboru szkoły, zawodu, pracy, partnera, żony, męża, a potem jest czasami płacz i zdziwienie, dlaczego tak się dzieje. Ponieważ nie pytamy się Boga. Dawid pyta się ponownie, Panie, czy mam, na pewno usłyszałem Twój głos? To był Twój głos? Może mi się coś się przysłyszało? Nie, on powiedział, nie, idź i zwyciężysz. I faktycznie poszedł i zwyciężył. W Dziejach Apostolskich Bóg mówi, znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego. Dawid prosił z pokorą każdego dnia o Boże prowadzenie. O Boże prowadzenie na każdy dzień. W psalmie 25, w 9 wersecie czytamy, że Bóg prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Dawid odniósł zwycięstwo, ponieważ postanowił zapytać o wolę Boga. Dawid żył wiarą, a nie oczyma. I musimy chyba przyznać wszyscy, że najtrudniejszym elementem wiary jest czekanie. Zawsze chcemy, tu pijemy nogami jak dzieci. Panie, ja już chcę. Dlaczego ty nie odpowiadasz? To może ja ci pomogę. Nie, nie trzeba. Ja zajmę to sprawę. To jednak ci pomogę. Prawda? I pomagamy mu. I wtedy chyba Bóg ma więcej jeszcze pracy, żeby naprawić to, wyprostować to, co my zepsuliśmy. Nie? Czy potrafimy tak jak Dawid zawołać w psalmie 40. Tęsknię, oczekiwałem Pana. Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. Dla Boga nie ma żadnej przeszkody, żadnej sprawy, której by nie mógł wyprostować. Gdy Jezus rozpoczynał swoją służbę na ziemi, jednym z elementów Jego przystanku była świątynia. Była zagrodzona świątynia. Jezus tam nie przyniósł jakiegoś elementu, który by upiększyłoby jeszcze tą świątynię, jakiegoś dzbanka czy jakiegoś krzesła. Nie, On wszystko wyrzucił, wymiótł to. Wyrzucił kupców. Czasami, kiedy my spodziewamy się jakichś odwiedzin, niespodziewanych odwiedzin, niezapowiedzianych odwiedzin, ojejka, to muszę to wszystko ogarnąć, mieszkanie, posprzątać, kurze, tu, tego, gdzieś tam wrzucamy do szafy, nie składamy, chowamy. Tak, aby tylko tam zamknąć to gdzieś, żeby to nie było widoczne i ugościć, bo wiadomo, że no, będziemy w jednym pokoju, prawda, i tak dalej. Nie chcemy, żeby tam Bóg nam zaglądał w nasze tam serce. Panie, to jest moje, tam takie moje, ja to muszę sobie zostawić. Musimy sobie zdać sprawę, że każdego dnia, kiedy stajemy z łóżka, o ile chcemy być ludźmi według Bożego upodobania, Bóg musi usunąć z naszego serca to, co Jego nie uwielbia, nie chwali. Ja kiedyś powiem taki przykład z mojego życia. Moim problemem była kiedyś zazdrość. No chyba bardzo popularna. Dzieliłem się z tym przykładem z młodzieżą na wyjeździe w Wiśle, ale chciałbym powiedzieć, przez ten przykład doświadczyłem bardzo realnej mocy szatana, diabła. Zazdrościłem, że mój przyjaciel miał lepszą pracę. Miał lepszą pracę, lepiej zarabiał, mógł sobie pozwolić na inne jakieś rzeczy. Ja wiedziałem, w jaki sposób on tę pracę zdobył. Wiedziałem, gdzie mogę zadzwonić, żeby po prostu poinformować i on by tę pracę stracił. A wtedy miałbym taką radość, satysfakcję. Ale z drugiej strony Duch Boży, wiem, że Duch Boży mówi do mnie, słuchaj, ale to jest złe, to jest grzech, tak nie powinieneś postępować. Ale diabeł mówi, słuchaj, no to jest telefon. Jeden telefon, zadzwoń i sprawa zajaśniona. Nikt nie będzie wiedział, nie? No ale tutaj taka myśl przychodzi, no ale przecież telefon, zadzwonię z swojego telefonu, to przecież numer się wyświetli, no ten mój przyjaciel będzie wiedział, że ja to mu zrobiłem. Trochę nie fair. No to diabeł mówi, no to kup kartę startową, włóż do telefonu, będzie nowy numer, zadzwoń i będziesz śmiał. I tak jadąc samochodem walczyłem z tym. Walczyłem, cały czas diabeł kusił, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to. I przejeżdżając przez miejscowość, małą wioskę samochodem, wolno jechałem, patrzę, leży telefon na jezdni. Zatrzymuję się, podnoszę, telefon sprawny, naładowany, włączony, i diabeł mówi do mnie, widzisz, masz, dzwoni. Powiedziałem, przestraszyłem się bardzo, bo doświadczyłem realnej działalności diabła. Powiedziałem, Boże, wybacz mi, że takie myśli miałem i takie zamiary. Ustąpiło. Czy każdego dnia, może nie każdego dnia, ale może czasami powinniśmy sobie zadać pytanie, czy moja postawa jest postawą, która nie zasmuca Chrystusa? Czy w moim życiu są jakieś nieczystości, które muszę usunąć? A jak się mają rzeczy z pożądaniem? Rywalizacją, czy plotkowaniem, osądzaniem innych? Czy posiadam nawyki, które powinny być wykorzenione? Często słyszę, że taki mam temperament. No ale czy ten temperament również Bóg pochwala? Powinniśmy przyjąć otwartą postawę przed Bogiem i prosić Jego, aby wejrzał w nasze serce i pokazał, to jest złe, to jest złe. Powinniśmy otworzyć całkowicie, całkowicie nasze serce na Boga. Nie wiem, pewnie wiecie i słyszeliście na pewno nie jeden raz, jak odbywa się wytapianie srebra czy złota. Srebro około 1000 stopni, w temperaturze 1000 stopni, ponieważ srebro, ruda srebra wydobyta, no nie ma praktycznie wielkiej wartości, ponieważ zawiera dużo żużlu, nieczystości, to trzeba wytopić, prawda, zebrać nieczystość. I kiedyś wytapiano, człowiek, który grzał ten piec, zaglądał w ten tygiel i patrzył, aha, jeszcze jest jakaś nieczystość i jakimś czerpakiem zbierał tą narość, tą czerń, żużel, jeszcze i jeszcze i jeszcze. I wiecie, kiedy dopiero wygaszał piec? Kiedy mógł zobaczyć swoje oblicze, odbicie w tym srebrze. Czy Bóg, kiedy się przyjrzy się naszemu sercu, czy zobaczy swoje oblicze tam? Czy jeszcze jest coś, co musimy usunąć, coś musimy, Panie, to jest złe, pomóż mi, walczę z tym, pomóż mi to usunąć, wyznaję Tobie jako grzech, nie chcę z tym walczyć, nie chcę tego tolerować. Kiedy Jozue był już u końca swoich dni i kiedy zebrał naród, powiedział bardzo krótko i zwięźle: pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana, Boga waszego. Nasz wzrok zawsze powinien być skierowany na Pana, ponieważ tylko On jedynie może zmienić nasze życie. Amen.